Być jedno z Jezusem, zespolony z Jezusem, współodczuwający z Jezusem. Chciałem się dzisiaj z wami podzielić tym, co jest jakimś podsumowaniem pewnych moich przemyśleń z ostatniego czasu. Jak wyjeżdżam gdzieś na jakiś wypoczynek, zabieram ze sobą książki. Mam to zaplanowane w takim sensie, że przygotowane tytuły, które chcę przeczytać i staram się ten cel realizować. Teraz czytam sporo pozycji chrześcijańskich poświęconych uczniostwu, ponieważ właściwie jest to główne zadanie i cel, który zostawił nam Pan Jezus, abyśmy czynili innych uczniami. I to jest coś, wokół czego teraz krążę też w relacji z Jezusem Chrystusem. I dlatego chciałbym się z wami podzielić pewnymi przemyśleniami, które być może będą również inspirujące dla nas wszystkich. W Ewangelii Jana w rozdziale 17, w 21 wersecie znajdujemy takie krótkie zdanie, które jest częścią modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, modlitwy, w której wstawia się za swoimi. I możemy lepiej zrozumieć, co ma na myśli autor biblijny, kiedy mówi, że Jezus jest arcykapłanem, który wstawia się za nami. Możemy widzieć, jak wygląda jego wstawiennictwo. I w tym wypadku czytamy, Pan Jezus modlił się, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jezus w tej modlitwie wspomina o tym, jaka więź łączy go z Ojcem, że są jednomyślni, że to, co myśli Ojciec, przepełnia serce i myśli Jezusa i to, co robi Jezus, jest dokładnie odzwierciedleniem tego, co jest pragnieniem samego Ojca. John Sherrill, autor chrześcijańskich książek, dzieli się takim swoim doświadczeniem z życia chórzysty. Otóż postanowił śpiewać w chórze zborowym, ale od razu na początku przyznał, że słaby jego głos, nie potrafi za bardzo utrzymywać linii melodycznej, ale oczywiście przyjaciele z chóru zaraz zaczęli udzielać mu lekcji, w jaki sposób śpiewać, jak to robić, żeby po prostu ten głos wzmocnić, jak oddychać i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to czas mijał, a wyglądało na to, że, jak to powiedział, dużo fajniej jest słuchać pieśni, niż się ich uczyć i potem wykonywać. Prawda? I chyba w tym jest prawda, że my mamy zawsze przyjemność ze słuchania tych pieśni, ale ile tam z przygotowaniem ich wiąże się pracy, to wiedzą chórzyści i dyrygenci. Ale pewnego dnia jedna z osób w chórze, Bill Brogan, śpiewający basem, widząc, że frustruje go ta służba w chórze, powiedział: oprzyj się o mnie. A on stał tuż przed nim. Że co? Oprzyj się o mnie. Oprzyj się o mnie całym ciężarem swojego ciała. Wahał się, no ale ponieważ ten rosły mężczyzna mówi: oprzyj się o mnie, więc on po prostu odchylił się i oparł się plecami, całymi plecami na jego klatce piersiowej. I mówi, niezwykłe to było doświadczenie, po prostu, kiedy miał wrażenie, że zaczyna śpiewać podłączony do jakiejś mocy, tak, czyli te wibracje, które przechodziły przez ciało tego chórzysty, pozwalały mu łatwiej, swobodniej śpiewać bezbłędnie tą linię melodyczną, którą śpiewał właśnie w basach. Chciałbym dzisiaj mówić o współodczuwaniu z Jezusem, o takim położeniu głowy na piersi Jezusa. O tym, byśmy starali się być jedno z Jezusem i o tym, abyśmy szukali tak bliskiej relacji z Nim. To trochę krępujące dla mężczyzn mówić o takiej relacji. Byśmy powiedzieli, to chyba bardziej jednak taki kobiecy obraz, tak? Ale czytamy o Janie, umiłowanym uczniu Jezusa, który kładł głowę na piersi Jezusa. Był bardzo blisko Jego, lubiał być w takiej bliskiej relacji. Chciałbym o tym mówić dzisiaj. Od nowego roku czytam systematycznie Pismo Święte. Kto z nas czyta w tym roku po raz kolejny Pismo Święte od początku? Proszę, byśmy podnieśli rękę. Super, chwała Bogu. Mnie tego zwyczaju uczył pastor Andrzej Seweryn. On przyjechał do Kętrzyma i zarażał nas systematycznym, regularnym czytaniem Pisma Świętego od początku do końca. Jest w tym naprawdę wielka mądrość i jest w tym wielka potrzeba. Dlaczego czytam Pismo Święte od początku? Mówiłem o tym ostatnio, ale chciałbym jeszcze raz o tym powiedzieć. Dobrze jest znać szczegółowe objawienie, jakie jest zawarte na kartach Pisma Świętego. Znać je. Znać je w pełni. Mieć pełny obraz tego, co Bóg mówi do nas na swój temat. Znać Go w Jego działaniu, w Jego pragnieniach, w Jego planach, w Jego sposobach działania. Znajomość Pisma Świętego pozwala nam rozpoznać to, co jest niebezpieczne i o czym Pismo Święte nieraz ostrzega. Wszelkiego rodzaju zwiedzenie, podstęp, bezdroża, błędu. Pismo Święte jest źródłem objawienia, szczegółowego objawienia, w którym Bóg bardzo precyzyjnie mówi do nas na swój temat, na nasz temat, na temat zbawienia swojej woli i swojego planu. I jako chrześcijanie chcemy znać to przesłanie, które On skierował do nas. Czytam Pismo Święte, aby również wiedzieć, aby współodczuwać z Jezusem, ponieważ zauważyłem, że kiedy trwam w społeczności z Nim, czytając Pismo Święte, rozważając je we dnie, w nocy, chodząc z Nim, obracając je w swoim sercu, rozmyślając nad Nim, zaczynam współodczuwać z Jezusem. Zaczyna pojawiać się jakaś więź, szczególnie bliska, nasilającym się pragnieniem, świadomym procesem, jaki ostatnio obserwuję w sobie, jest czynienie Jezusa swoim Panem świadomie. Nie tak, wiecie, Jezus jest moim Panem, to jest dosyć łatwo powiedzieć. Ale dzięki łasce Bożej, kiedy jesteśmy w społeczności z Jezusem Chrystusem, On nam pokazuje, co jeszcze nie jest oddane Jemu. On pokazuje nam, nad czym jeszcze nie ma panowania w naszym życiu. Robert Coleman powiedział takie słowa. Jezus oczekiwał od swoich uczniów posłuszeństwa. On wiedział, że Jego uczniowie wtedy zaczną odkrywać głębokie działanie Jego ducha, gdy to posłuszeństwo naprawdę dojdzie w ich życiu do głosu. Jego życie było życiem oddania. Jezus oddał to, co Ojciec dał Jemu. Jezus dał uczniom swój pokój, ten pokój, który w chwilach prób i ucisku był Jego wzmocnieniem. Dał im swoją radość, tę samą, z którą i On pracował wśród ludzi doświadczonych cierpieniem i obciążonych troskami. Oddał wszystko, co miał, nie zatrzymał niczego, nie zachował nawet własnego życia. Jaki obraz Boga, jaka zachęta płynie do nas z Pisma Świętego? Dzisiaj w ramach cichego czasu czytałem trzy ostatnie rozdziały Ewangelii Mateusza. 26, 27, 28. To jest ostatni czas, kiedy Jezus zmierza, ostatnia prosta, gdy Jezus zmierza do celu. Czytając to nie po raz pierwszy, widzę, jak było wiele rzeczy po drodze, które usprawiedliwiłyby to, by zawrócił. A mianowicie, opieszałość i lekceważenie ze strony najbliższych uczniów, gdy walczył w ogrójcu, a oni zasnęli. Gdy został pojmany, a oni uciekli. Gdy jest przesłuchiwany i torturowany, a Piotr zapiera się go po trzykroć. Albo strach przed cierpieniem, bo Jezus był w pełni człowiekiem. Przed cierpieniem, którego czeka i przed opuszczeniem przez Ojca, które będzie miało miejsce. Pokusa udowodnienia tego, aby udowodnić to, kim jestem, pokazać ludziom, kim jestem i wywrzeć zemstę na wrogach. Pokusa pozostawienia rodzaju ludzkiego na pastwę grzechowi. Skoro tak, róbcie sobie, co chcecie. Ale w tym bloku wersetów jest również obraz pewnej kobiety, na którym się zatrzymałem. I chciałbym, żebyśmy my również dzisiaj spojrzeli na nią. Czy wiecie, że była to ulubiona historia Pana Jezusa? On powiedział, że ilekroć będzie opowiadana Ewangelia, będą opowiadali o tym. Chciałbym was zapytać, czy często słyszymy na ten temat, albo czy sami często opowiadamy tę historię. Ale możemy być pewni, czytając ją uważnie, że ona dotykała serca Jezusa. Jezus był tą historią poruszony. I chciał, aby ta historia była w centrum naszej uwagi. Myślę, że być może odkryjemy lub przypomnimy sobie po prostu, dlaczego właśnie tego chciał. Przeczytajmy tę historię. Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku. Wylała go na jego głowę, gdy spoczywał przy stole. Uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im: czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek, na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadali na jej pamiątkę i o tym, co uczyniła. Muszę wam powiedzieć, i chyba przyznamy to zupełnie z rozbrajającą szczerością, że to nie zawsze jest temat ewangelizacyjnych kazań, prawda? Możemy powiedzieć, no bez przesady, no przecież nie można na każdej ewangelizacji mówić o niej. Ale gdybyśmy wzięli dosłownie te słowa, to myślę, że powinniśmy często do tej historii wracać. Często do tej historii wracać. Czemu? Atmosfera wokół Jezusa się zagęszcza. Czytamy trzy wersety wcześniej. Arcykapłani radzą, aby zabić Jezusa. Jezus powtarza uczniom, że będzie zabity przez arcykapłanów, wydany w ręce pogan. I nikt tego nie słyszy. Uczniowie za nic nie mogą tego usłyszeć. Przecież on to powtarza już kilka razy, ale uczniowie mają inny plan. Oni mają nadzieję przynajmniej na inny koniec tej sytuacji. Nawet jak czytamy o tym, gdy Pana Jezusa zabrano do pałacu Kajfasza, Piotr, gdy poszedł, chciał zobaczyć, jak to się skończy. Może właśnie dlatego, że miał nadzieję, że jednak się skończy tak, jak on tego by chciał. Ale tak się nie stało. I w pałacu arcykapłana radzą, aby zabić Jezusa. Uczniowie nie słyszą, co on mówi. Najbliżsi, którzy z nim, wiecie, spędzają dzień w dzień od świtu do nocy. Na tym polegało uczniostwo, że się chodziło z mistrzem, spędzało się cały czas i ten ostatni okres, przynajmniej rok, uczniowie na pewno są dzień w dzień z mistrzem od świtu do nocy, nawet śpią w jednym miejscu, nie wracają do domów, prawda? I oni nie słyszą tego, co Jezus mówi do nich. I pojawia się ta kobieta. Wylewa zawartość tego słoika drogocenną, bardzo kosztowny. Wylewa na głowę. I myślę, że Jezus patrzy w jej oczy, ona patrzy w oczy Jezusowi i w oczach Jezusa jest wdzięczność, a w jej oczach jest współczucie. To jest jedyna osoba dookoła, która czuje, wie i rozumie, co tu się dzieje. Dokąd Jezus zmierza? Co tu się za chwilę wydarzy? Wyprzedzając wydarzenia, robi to na jego pogrzeb. I robi to tylko i wyłącznie ze względu na niego. Jak mogłabym go pocieszyć? Jak mogłabym mu powiedzieć, że to jest naprawdę ważne? Jak mogłabym powiedzieć, że jestem mu za to wdzięczna? Jak mogłabym go może jakoś podnieść? Bierze ten słój, nie wiemy. Jeżeli był drogocenny, wiemy dobrze, że to było często zabezpieczeniem dla kobiet. Pewnego rodzaju inwestycja, która miała stanowić ich zabezpieczenie w razie trudnych sytuacji. I ona to wszystko wylewa na głowę Jezusa. Co za marnotrawstwo, mówią uczniowie. Nauczeni skąd inąd przez Pana Jezusa, że trzeba pamiętać o biednych. Można było tylu ludzi nakarmić, ile można było obiadów na kościele ulicznym zrobić, ile kurtek za to kupić, ile spodni, ile butów. I Pan Jezus wtedy mówi takie zdanie. Ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. I wiecie, to jest smutna prawda, która często odzwierciedla nasze chrześcijańskie życie, że mamy czas na wiele rzeczy, ale nie zdążyliśmy się spotkać z Jezusem. Kiedy ostatnio rozmawiałeś z Jezusem o tym, co robisz dla Niego? Czy pamiętasz jeszcze, ze względu na kogo to robisz? Czy pamiętasz, dlaczego w ogóle to zacząłeś? Jaki był cel? Pytanie, czy nie robimy tego już w oderwaniu od Niego? Widząc tych wszystkich potrzebujących, ale zupełnie nie będąc powiązanym z Jezusem, bo to wymaga czasu, to wymaga zatrzymania się, to wymaga oczekiwania, to wymaga wsłuchania się. Ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. I gdybyśmy to przyjęli to zdanie jako stwierdzenie Jezusa odnośnie naszej rzeczywistości, to brzmiałby w tych słowach smutek, prawda? Jezus, znając naturę ludzką, mówi: wiem, że będziecie wiernie robić wszystko to, do czego was powołałem, ale powiem wam również to, że nie zawsze będziecie mieli czas dla mnie. Nie zawsze mnie będziecie mieli. I myślę, że ci, którzy są zaangażowani bardzo mocno w wiele różnych służb w Kościele, mogą powiedzieć na te słowa amen. Nie, że tak się stanie, tylko że tak jest. Bo tak nie powinno być, ale tak jest. I Jezus znał życie, znał naturę ludzką. Również to powiedział ze względu na nas dzisiaj. W dużej mierze zależy od nas, czy tak będzie. I powinniśmy robić wszystko, aby przede wszystkim spotkać się z Jezusem, aby przede wszystkim mieć Jego samego. Jak w prosty sposób możemy to robić? Cały czas mam przed oczyma postać Billy Grahama. Zadano mu pytanie, jak to jest, że tak żyje Ewangelią. I on mówi, że na parapetach pokoi w swoim domu ma potwierane Pismo Święte. I do którego pokoju nie wchodzi, bierze to pismo i w tym miejscu, gdzie jest ono otwarte, czyta fragment, rozdział i odkłada. Myśli o tym, robi pewne rzeczy. Po czym, jak jest w innym pomieszczeniu, bierze Pismo Święte, które tam jest otwarte w innym miejscu i czyta je. Ja pomyślałem, chcę dokładnie robić tak samo. Chcę mieć zdrowe nawyki. Więc kiedy wstaję, nie otwieram telefonu i sprawdzam, co jest na Facebooku, albo co jest, o czym mówią portale internetowe, ale pierwszą rzecz, jaką robię świadomie, włączam rozdział z Ewangelii. Słucham tych słów, śledzę na ekranie telefonu. Lektor czyta, ja śledzę, zatrzymuję, myślę, modlę się, rozmyślam, chodzę. Chcę, żeby to słowo we mnie zostało i wykonało pracę. Mniej więcej w południe robię dokładnie to samo, ale tym razem z dwoma rozdziałami Księgi Starego Testamentu. Ponieważ wyczytałem, że w godzinie modlitwy uczniowie chodzili do świątyni, a i Piotr miał określoną godzinę w ciągu dnia, kiedy się modlił. Powiedziałem, skoro mogę, to będę tak robił. I wtedy czytam dwa rozdziały ze Starego Testamentu. Obecnie jest to końcówka Księgi Wyjścia. I dokładnie to samo robię. Czytam, modlę się, rozważam. Pytam Pana, co On na to, jak On by to zrobił. A potem jeszcze dwa razy w ciągu dnia szukam sposobności, aby czytać psalmy i czytać przypowieści Salomona. Po rozdziale, po jednym psalmie. I w ten sposób chcę napełniać się Słowem Bożym. To nie znaczy, że tak trzeba robić, ale tak robię, aby być blisko Jezusa. Aby kłaść głowę na Jego piersi i słuchać, co On ma do powiedzenia. Są to i miłe słowa, a czasami, kiedy otwieram Pismo Święte, słowa napomnienia, kiedy wstydzę się przed Nim, przepraszam Go, że nie jest tak, jak czytam. I modlę się, jak mógłbym to zmienić. Panie, co myślisz? Co dla Ciebie jest ważne? Co sądzisz? Co byś zrobił? A co teraz, Panie? Co teraz? O takiej więzi dzisiaj mówimy. O współodczuwaniu z Jezusem. Pamiętacie, rozważaliśmy tę historię, a nie będziemy już tego robić teraz, ale wtedy przeoczyłem jeden wątek i dobrze, że tak się stało. Nie powiedziałem o strachu, który towarzyszył Marcie. Czasami główną inspiracją w naszym działaniu jest strach, że możemy okazać się niepotrzebni albo, że jeżeli ktoś okaże się lepszy, to zostaniemy zastąpieni. Strach. Wielu ludzi motywuje strach i Martę również motywował strach. I tutaj to bardzo wyraźnie widać w tej historii. Jeżeli byśmy tak czytali, studiowali uważnie tę historię, również ze słownikiem grecko-polskim, to tam wychodzi, dlaczego Marta tak się krzątała, dlaczego tak biegała, dlaczego tak się stresowała, dlaczego nie potrafiła czerpać przyjemności z czasu z Jezusem, bo ona się bała, że ktoś może okazać się bardziej potrzebny i że może być zastąpiona. Jezus powiedział rzecz niezwykłą. Marto, niepotrzebnie. Troszczysz się i kłopoczysz o wiele, trzeba ci jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Poruszają mnie te słowa i myślę, że one są napisane ze względu na nas dzisiaj. Że Jezus zaprasza nas, abyśmy się zatrzymali, usiedli u Jego stóp, mieli czas, by się przede wszystkim wsłuchać, co On ma nam do powiedzenia. Ponieważ On ma dla nas cząstkę, która jest zaplanowana i przewidziana tylko i wyłącznie ze względu na nas. Bo w Królestwie Bożym nie ma wyścigu szczurów, nie ma źle pojętej konkurencyjności. W Królestwie Bożym jest miejsce dla każdego. Jezus zaprasza nas do bezpiecznej relacji z Nim. Chce dać nam coś, co nie będzie nam odjęte, bo zostało to przygotowane przez Niego. Dzisiejsze słowo przypomina nam, że ponad wszystko ważne jest, abyśmy dziś i każdego kolejnego dnia spotkali się z Jezusem. Wsłuchali się, co ma nam do powiedzenia. Nawet kiedy czytasz pismo według programu rocznego, czy kończysz zapytaniem, na które oczekujesz odpowiedzi: Panie, jak mogę to pismo zastosować? Jak to słowo może znaleźć zastosowanie w moim życiu? Jak Ty byś to zrobił? I czy słuchasz? Ponieważ Jezus chętnie będzie nas uczył i chce, abyśmy zyskali zachętę. Ten werset na koniec mówi, że Pan Jezus razem z Ojcem chcą mieszkać z nami. To też jeden z powodów, dla których czytamy Pismo. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, Ojciec mój umiłuje go, do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Amen. Zapraszam do modlitwy.